Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Wiem, że trwa już nowa edycja Ligi Mistrzów, że we wtorkowych meczach drugiej kolejki działo się sporo, a i nie brakowało emocji już tydzień temu, ale jest też dobry powód, by wrócić nawet do poprzedniego sezonu. W poniedziałek UEFA opublikowała kapitalny materiał dotyczący właśnie Ligi Mistrzów, czyli raport techniczny, odnoszący się do taktyki, statystyk poszczególnych drużyn, zawodników, trenerów, dostrzegalnych trendów oraz nowinek. No powiedzcie sami, jak z takiej okazji nie skorzystać? Przeglądałem pół dnia wszystko dokładnie, oglądając każde wideo i naprawdę przygotowane jest to w sposób świetny. Zastanawiałem się też, jak najlepiej przedstawić Wam to, co sam uznałem za najciekawsze. Czy skupić się na jednym aspekcie konkretnej rzeczy, czy raczej wrzucić wszystko, co interesujące, ale może niespecjalnie rozwijać teraz, lecz zrobić to w przyszłości. To drugie rozwiązanie do mnie bardziej przemawiało właśnie z racji tego, ile było pożytecznych informacji o futbolu na najwyższym poziomie w tym raporcie technicznym. Zanim zaczniemy, krótko o tym, kto przygotował wnioski i cały materiał. Oczywiście UEFA miała wsparcie takich portali i aplikacji statystycznych jak StatsZone, StatsPerform i Insight Analysis, ale do opracowania statystyki materiałów wideo potrzebni są ludzie. Na mecze więc w rolach obserwatorów technicznych wysyłani byli znani trenerzy, aktywni i ci już pracujący wyłącznie dla UEFA. Są na przykład Phil Neville i Gareth Southgate, którzy prowadzą odpowiednio żeńską i męską reprezentację Anglii. Aitor Karanka pracuje w Birmingham City, Roberto Martinez to oczywiście selekcjoner Belgów, a Willi Rutensteiner Izraela. Cosmin Kontra szkoli Dynamo Bukareszt, ale są też szkoleniowcy bardzo doświadczeni, jak 70-letni Hines Melendez, który dawniej odpowiadał za młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii, a Paki Bonner to słynny w przeszłości bramkarz, który odpowiada za analizę tej konkretnej pozycji w zespole. Od czego warto zacząć? Oczywiście jest przypomnienie całego roku rozgrywek, który był bardzo nietypowy, z finiszem w Lizbonie w formie turnieju. Może także to sprawia, że dlatego wnioski są takie ciekawe i też nowe, świeże. Ja lekturę zacząłbym na Waszym miejscu od wywiadu z Hansim Flickiem, szkoleniowcem zwycięzców. Wybrałem kilka wątków z tej rozmowy, które uważam za warte wyróżnienia w kontekście właśnie taktycznym. Przede wszystkim ciekawe jest to, co doprowadziło Bayern do zwycięstwa w Lidze Mistrzów w tym konkretnym stylu, czyli grając zdecydowanie do przodu wysokim pressingiem. Flick mówi, że właśnie dzięki przekonaniu każdego piłkarza do jego planów rywale nabrali respektu, co tylko podkreślało dominację Bayernu. Zapytany o ćwierćfinałowy mecz z Barceloną, szkoleniowiec wrócił więc do drugiego meczu, w którym prowadził Bayern, czyli jeszcze jesienią, jeszcze w listopadzie przeciwko Borussii Dortmund. Była wówczas jedna sytuacja, która wynikała z tego, że, cytując Flicka, Bayern chciał coś zmienić, zagrać bardziej ofensywnie, bronić od ataku i jeden z jego piłkarzy spytał, czy to nie jest zbyt niebezpieczne. Flick odpowiedział, że nie, bo jeśli będą na tyle zdeterminowani, będą mieli pewność z tyłu, to odzyskają posiadanie piłki. To zadziałało i jego zdaniem było to też potwierdzeniem dla samych zawodników, że mogą to robić, że mogą do tego wracać. Cytuję, ta jedność jest niezwykle ważna, bronić jako zespół, kolektywem atakować piłkę, a nie jednostkami. Ważnym jest, by w tej fazie mieć kogoś takiego jak Robert Lewandowski, który nadaje ton od ataku, a także z tyłu bramkarza jak Manuel Neuer, który jako ten ostatni zabezpiecza środkowych obrońców i ratuje sytuację przy długich podaniach. Flick opowiada bardzo ciekawie o tym, jak zarządza szatnią i indywidualnościami, jak z nimi rozmawia i stara się zrozumieć swoich piłkarzy. Ogromną rolę oddaje swojemu sztabowi, od których mówi, że wciąż się uczy i tłumaczy, dlaczego najważniejsze w obliczu problemów jest dla niego pozytywne podejście. Zostańmy jednak przy kwestiach taktycznych, a zwłaszcza przy pressingu, który przecież został wyróżniony w raporcie. Otóż według statystyk częściej niż co czwarty odbiór piłkarzy Bayernu na połowie ich rywali kończył się strzałem, co było drugim najlepszym wynikiem w Lidze Mistrzów. To w ogóle imponująca sprawa, ponieważ w co czwartym spotkaniu padła bramka z wysokiego pressingu. Było ich więcej niż choćby po indywidualnych rajdach, błędach w defensywie czy po długich podaniach. Co więcej, wysoki pressing przyniósł niemal tyle goli, ile prostopadłe zagrania czy wycofane podania spod linii końcowej. Bayern nie był jedyną drużyną, która imponowała w tym aspekcie, choć Monachijczycy oddali aż 44 strzały przed upływem 15 sekund po odzyskaniu piłki, tak szybko odwracając obronę w atak. Ale już drugi najlepszym wynikiem w Lidze Mistrzów był ten Lipska Juliana Nagelsmana. Aż 29 takich strzałów. Wyróżniono również Manchester City Pepa Guardioli, który strzelił 4 gole po odbiorze na połowie przeciwnika. Odnośnie Lipska, to warto wspomnieć o tym, że zespół ten wyróżnił się również najniższą średnią liczbą podań, do których dopuścili w meczu rywali przed podjęciem swojej akcji defensywnej, czyli próbą odbioru, przechwytu, pojedynku, faulu nawet. Było to w domowym spotkaniu z Tottenhamem, które przyszli półfinaliści, wygrali dosyć łatwo 3-0, ale po tej statystyce widzicie, ile musieli się w pressingu napracować. Tych podań było średnio ledwie 7, choć w całym sezonie najlepszy wynik nabili piłkarze Ajaxu Amsterdam. 7,5 podania przed próbą odzyskania piłki. Drugi był Bayern, trzeci Liverpool, a czwarty Manchester City. Piątkę uzupełniała Atalanta i sposób presowania, tak różny u różnych trenerów, został ciekawie opisany wraz z przykładami wideo każdej z tych drużyn. Kolejny powód, by sięgnąć po ten raport techniczny. Z czego jednak wynika ten trend gry wysokim pressingiem? Przede wszystkim z rosnącej dynamiki gry najlepszych drużyn. Eksperci UEFA zwracają także uwagę na pozytywy, ale i zagrożenia takich sytuacji. Phil Neville zauważa, że atakującego futbolu oczekuje publika. Roberto Martinez wskazuje, że w fazie pucharowej jedynie Atletico Madryt oraz Olympique Lyon nastawiały się na grę z kontry. Pozostali skupiali się na grze od tyłu, budowanie akcji przez każdą tercję boiska, no i oczywiście na pressingu. Z kolei Gareth Southgate zwraca uwagę na to, jak ważni są dobrzy obrońcy przy takim stylu gry. Wskazywał również na potrzebę koordynacji całego zespołu, ale zastanawiał się głównie, czy w akademiach obecnie nie pracuje się za mało nad umiejętnościami gry w obronie, zamiast tego skupiając się przesadnie na aspekcie technicznym, bo to przecież budowanie gry ma być tym najważniejszym aspektem dla najlepszych. Nie ma też zdaniem raportu przypadków klasyfikacji drużyn, które na najmniej pozwalają swoim rywalom. Aż 4 z 9 drużyn z najniższą liczbą podań przeciwników przed akcją defensywną było prowadzonych przez niemieckich trenerów. Jako kolejną można dopisać Bayer Leverkusen Petera Boscha. Przypomnę tylko, że przecież 3 niemieckich szkoleniowców prowadziło półfinalistów poprzedniej edycji. Willi Rutensteiner podkreśla jednak, że w Akademii Trenerów Niemieckiego Związku Piłki Nożnej nie ma narzucanej jednej filozofii gry, a tym aspektem łączącym tych trenerów jest coś zupełnie innego – mentalność zwycięzców. A że we współczesnym futbolu najkrótsza droga do zwycięstwa wiedzie przez wysoki pressing, to mamy tego odzwierciedlenie w roli tamtejszych menedżerów. Na co jeszcze istotnego warto zwrócić uwagę? Niemal 1/4 goli, ponad 24,5% zostało w poprzedniej edycji strzelonych po 75 minucie. Takich ciekawostek statystycznych jest mnóstwo, jak ta, że pierwszy strzelony gol w meczu Ligi Mistrzów aż w 86% przypadków oznaczał nieprzegranie spotkania, chociaż tych odwróconych wyników było więcej niż w sezonie wcześniejszym, choć przecież ani w ćwierćfinałach, ani w półfinałach nie było rewanżów, a one potrafiły dostarczać właśnie takich sensacji, nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadal można jednak pisać o dominacji największych klubów, bo wysokich, czyli przynajmniej 4-bramkowych zwycięstw, znów było sporo. W ostatnich 7 sezonach tylko raz nie zdarzyło się, by było takich przypadków mniej niż 11, a patrząc na wcześniejszy okres od 2006 do 2013 roku, to ledwie raz było ich przynajmniej 10. Interesujące w kontekście szeroko opisywanego w raporcie pressingu jest to, że znowu wzrosła średnia liczba podań prowadzących do strzelenia gola. Wręcz w sezonie definiowanym przez wysoki pressing urosła do najwyższego od 9 lat poziomu ponad 4 podań. W tym samym okresie średni czas akcji bramkowej przekroczył 13 sekund. W tym względzie też widzimy pewną ewolucję drużyn. Spójrzcie na Liverpool, który w ostatnich 3 edycjach dwukrotnie grał w finale. W 2018 roku doszedł do finału, kończąc swoje akcje bramkowe w średnio 2,6 sekundy, a do tego wykonując mniej niż 8 podań. Rok później już było to prawie 13 podań i 2 razy więcej czasu. Nawiasem mówiąc, Bayernowi też te statystyki skoczyły z sezonu na sezon, choćby o 4 sekundy dłużej zajmowały ich akcje bramkowe. To tylko pokazuje, że pressing pressingiem, ale najlepsi potrafią też meczami zarządzać, swoich rywali rozrzucać i kreować pomimo nisko ustawionej defensywy drugiej drużyny. Zespół idealny jest więc mieszanką wszystkich umiejętności, uniwersalny taktycznie. Mógłbym jeszcze długo wymieniać te ciekawostki znalezione w raporcie, jak choćby te o tym, że niemal dwukrotnie wzrosła liczba bramek po strzałach z dystansu, albo to, że trzeci rok z rzędu spadła liczba goli w efekcie stałych fragmentów, choć akurat rzutów karnych jest coraz więcej. Zresztą z tym tematem Was zostawię i polecę Wam kliknięcie na raport dla samej analizy stałych fragmentów w wykonaniu najlepszych drużyn. Jest ona tak bogata i świetnie przedstawiona, że kilkadziesiąt sekund poświęconych w podcaście nie oddałoby w pełni tematu. Link do raportu znajdziecie na pewno na moim profilu na Twitterze, a także na Facebooku Zachodny do Tablicy. Jestem pewien, że do tematu trendów w europejskim futbolu jeszcze nie raz w tym sezonie, także Ligi Mistrzów, wrócimy. Do usłyszenia.